Witam w studiu Mariana Buchowskiego, autora przygotowywanej do druku książki Rondo.
Dzień dobry, Danusiu.
Wysłuchaliśmy razem niewielkiego fragmentu, ale powiedz, co stanowi treść całej książki?
Pierwszy zamiar był konsekwencją wpisu w księdze kondolencyjnej po pogrzebie Romka Kiszteina. No i ja tam wpisałem, niech żyje pamięć o Romku, tak trochę niepogrzebowo. No ale potem sobie uświadomiłem, że ta pamięć sama sobie nie da rady, trzeba tej pamięci pomóc. No i myślałem, że napiszę taką broszurkę okolicznościową dotyczącą Romana Kiszteina. Ale potem sobie pomyślałem, że aby zrozumieć decyzje, wypowiedzi, działania z tamtego czasu, trzeba przywołać atmosferę, trzeba przywołać realia. No i w związku z tym z tej broszurki urosła prawie 500-stronicowa książka, w której Roman jest takim przewodnikiem po tym czasie od roku 80. No właśnie zakończyłem pracę we wrześniu tego roku, odnosząc się do realiów politycznych, które jeszcze we wrześniu miały miejsce.
Wracając na chwilę do fragmentu przez nas wysłuchanego, to tam panie Irena Kirsztajn, Krystyna Hołodecka i Ogrodnikowa były zaskoczone tym, co się stało. W jakim stopniu świadomość tego, co może się stać, mieli funkcyjni Solidarności?
Z jednej strony mówili, że komunę stać na wszystko i że może się to źle skończyć, ale w gruncie rzeczy stan wojenny pokazał, że przygotowanie miało zerowy wymiar. Jest wiele przykładów świadczących o tym, na przykład w przeddzień obrad w Radomiu, które stały się takim propagandowo wygodnym dla władzy pretekstem do pokazania, jak wygląda przebieg tych radomskich obrad, pełnych takich bardzo buńczucznych wypowiedzi. No, okazało się, że w przeddzień obrad radomskich władza spacyfikowała widowiskowo strajk w szkole pożarnictwa. Na dachu helikoptery lądowały. Inny przykład, Jaruzelski zaczął wysyłać w teren, nie pamiętam jaką oni mieli nazwę, komisarzy wojskowych. Takich oficerów, którzy zjawiali się w różnych miejscach Polski powiatowo-gminnej i tam próbowali pomagać, a w gruncie rzeczy rozeznać sytuację. Potem pojawiły się w terenie grupy operacyjne, kilkuosobowe grupy żołnierzy, oficerów. Było to bardzo propagowane w telewizji, pokazywali, że na wojsko można liczyć, że wojsko pomaga. No to wiadomo było, czemu służą te posunięcia. Przecież nie było tajemnicą, że władze wojskowe przedłużyły służbę wojskową temu rocznikowi, który akurat był wówczas w koszarach.
To musiało dawać do myślenia.
Biskup Dąbrowski wiedział od Rakowskiego, że władze, Rakowski na tej rozmowie z biskupem użył sformułowania, że jeśli tak dalej pójdzie, będziemy zmuszeni wprowadzić stan wojenny. Myślę też, że organizacja, która formalnie liczy około 10 milionów, jest niesterowalna. I zawsze było tak w dziejach, że tak zwane masy są bardziej radykalne niż przywódcy, bo masy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje. Nawet załóżmy, że władze Solidarności powzięły przekonanie, że władza może użyć siły, to co miały zrobić? Zgromadzić te 10 milionów w jednym miejscu i powiedzieć, słuchajcie, zmieniamy taktykę, udajemy, że okopy to są rowy melioracyjne i że jakoś to będzie, a władza sama się wykończy. Więc to było niemożliwe i wydaje mi się, w jakimś sensie było to nieuchronne. Na temat przebiegu stanu wojennego z Romkiem się kilkakrotnie spieraliśmy, ale to nie wiem, czy...
Chętnie posłucham.
Nasze widzenie 13 grudnia było krańcowo różne. Romek siedział, był internowany, a ja pracowałem w gazecie partyjnej. W związku z tym mogłem sobie pozwolić na również w tej chwili, zwłaszcza z dystansu czasowego, na patrzenie na stan wojenny, na jego wprowadzenie jako na pewne przedsięwzięcie o socjotechnicznym charakterze. I na przykład Romek mówił, nie będę tu powtarzał wszystkich sformułowań niecenzuralnych, po co oni czołgi wyprowadzili, jakieś skoty, wojska tyle na ulicy, przecież to wszystko było niepotrzebne. No więc ja mu...
Ale miało zastraszyć.
Więc ja mu tłumaczyłem. Władza przyjęła założenie, że się nie podda, że nie przegra. W związku z tym, żeby ograniczyć straty mogące wyniknąć z jakiegoś większego oporu, trzeba ludzi zastraszyć na wszystkich piętrach. Pierwsze to zatrzymanie wierchuszki, przywódców Solidarności. drugie internowanie takiej masy działaczy.
Całej opozycji w zasadzie.
Tak, a potem dziesiątki tysięcy, dosłownie dziesiątki tysięcy rozmów tak zwanych profilaktyczno-ostrzegawczych, które były przeprowadzane z ludźmi, których działania dla władzy były niegroźne, były jak brzęczenie muchy, ale jak tyle much brzęczy, to hałas jest taki, że może się to źle skończyć. Więc jakby starano się ten strach upowszechniać po to, żeby opór był jak najmniejszy, bo gdyby ten opór się pojawił, no to byłoby ofiar znacznie więcej. Te moje argumenty do Romka nie trafiają. On mówi, inaczej byś patrzył na to, jakbyś o tym mówił nie w świetlicy redakcyjnej, tylko w świetlicy więziennej.
W efekcie w stanie wojennym internowano około 10 tysięcy osób i to musiało mieć wpływ na kondycję całego narodu, ale i poszczególnych rodzin oczywiście, chociażby wracając do rodziny Romka Kirsztajna.
Irena została z trójką dzieci, tak. W tym jedno niemowlak jeszcze. Teściowa Ireny trochę miała pretensje, że Irena nie poszkramiała Romka w tych działaniach. Pytałem ją też o to, no, mówiła, jak ja sobie wyobrażam hamulec włączony wobec Romka. Zgorzknienie, pretensje do mnie, do siebie, że dzieje się coś ważnego, a on tutaj w domu zamiast rozwieszać ulotki, to rozwiesza pieluchy. I dlatego no, starała się przyjąć na siebie rolę takiej opiekunki ogniska domowego.
Natomiast losy Romana potoczyły się tak, że po miesiącu internowania został zwolniony, już nie będziemy mówić dlaczego, i przez 11 miesięcy ukrywał się w klasztorze jezuitów.
Ukrywanie się u jezuitów było krótsze, dlatego że wokół jezuitów zaczęła się bezpieka kręcić, ponieważ brat ówczesnego proboszcza ojca Józefa Steczka w Krakowie gdzieś tam zaczęto się nim interesować i po prostu było ryzyko, że bezpieka może wtargnąć. I Romek w związku z tym zdecydował się zmienić miejsce. No i potem ponownie internowano.
Ktoś pomógł mu w tym?
Z całą pewnością. Są takie szczegóły, ja o nich w książce staram się pisać. Jak go internowano, to w związku z tym, że odmówił propozycji, którą mu składano, potraktowano go z całą surowością, większą niż przeciętnego internowanego. Przede wszystkim skierowano go do zakładu karnego w Strzelcach Opolskich. To jest jedno z najcięższych więzień. Potem tułał się po innych ośrodkach internowania. W dawnym obozie koncentracyjnym Gross-Rosen, w Głogowie. Już od pobytu w strzeleckim więzieniu miał kłopot z układem krwionośnym, a konkretnie nadciśnienie i nie takie lekkie, tylko no, bardzo niebezpieczne. Był leczony, ale tak doraźnie. I kiedy był już w Głogowie i tam już nie dało się lekceważyć objawów typu krwotoki, bóle głowy, strażnik mówił, głowa jest po to, żeby bolała mnie, przez was też głowa bez przerwy boli. No ale w końcu skierowali go do Wrocławia na Klęczkowską i tam jeden z lekarzy, z oficerów wydał opinię, że dalsze przebywanie w warunkach izolacji zagraża zdrowiu.
I na dobrą sprawę to on tego zdrowia już nie odzyskał.
Najgorsze takie widmo nad Kirsztajnami, nad rodziną było wówczas, kiedy Romek już wyszedł z internowania, ale nie mógł znaleźć pracy. To była zresztą technika stosowana wobec wielu działaczy Solidarności. Po prostu dostawał skierowanie do zakładu X, szedł tam i słyszał, że no niestety już jest obsadzone albo potrzebne są inne kwalifikacje. Nawet był taki moment w tym smutnym działaniu, żartobliwy, że wrócił kiedyś z jednego z tych wypraw poszukiwaniu pracy, to miało być do cechu kominiarzy, no i też go tam nie przyjęli i Irena mówi, no, że szkoda, bo miałaby męża na wysokim stanowisku.
Marianie, kiedy twoja książka ukaże się w księgarniach?
To znaczy, no w tej chwili trwają takie prace porządkowe, które bardzo lubię, bo jak mnie kiedyś uczono pisania, to mówiono, że pierwszy etap to jest nauczyć się pisać, ale trudniejszy drugi to jest nauczyć się skreślać. No i teraz jestem w fazie skreślania. Mam nadzieję, że z tych 500 stron nie zostanie zbyt mało i że książka wyjdzie. A mówiąc poważnie, szukamy teraz potomstwem Romka z Agnieszką, z Iwoną i z Piotrem pieniędzy na wydanie tej książki. No bo jeśli to ma być rzecz, która jest czymś więcej niż tylko jakąś okolicznościową broszurą, no to powinna być porządnie wydana, powinna zawierać sporo fotografii, materiału, który przywoła atmosferę i realia tamtego czasu, właśnie tamtego i tego czasu, bo Romek nie zawiesił działalności, funkcjonował potem, brał udział w różnego rodzaju protestach, no i przeszedł dwa zawały i ten trzeci zakończył się 5 kwietnia 2019 roku.
Pomagałeś tworzyć Izbę Pamięci, o którą tak zabiegał i na którą musiał czekać naprawdę sporo lat. Ale to jest temat na inną audycję. Dziś ci pięknie dziękuję. Marian Buchowski był naszym gościem.
Ja również dziękuję.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa. Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie.